Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy, Scripted Protocols and Summary Sheets, pod redakcją Marilyn Luber.
Lecz specjalistyczny podręcznik kliniczny z 2015 roku, przeznaczony dla osób pracujących metodą EMDR. Nie jest to wprowadzenie dla pacjentów ani ogólna prezentacja terapii. Lecz zbiór praktycznych protokołów, skryptów i arkuszy dotyczących pracy z lękiem, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz problemami nastroju.
Punktem wyjścia pozostają standardowe procedury EMDR, w tym podejście trójtorowe, obejmujące doświadczenia z przeszłości, obecne wyzwalacze i przygotowanie na przyszłe sytuacje. Publikacja przekłada ten ramowy model na konkretne obszary kliniczne, takie jak fobie, napady paniki, uogólniony lęk, dysmorfofobia, zbieractwo, choroba afektywna dwubiegunowa. Depresja i profilaktyka depresji poporodowej. Jej celem jest uporządkowanie pracy terapeuty, a nie zastąpienie diagnozy, szkolenia ani osądu klinicznego. Najważniejszą cechą tomu jest połączenie wyspecjalizowanych zastosowań EMDR z materiałami, które można wykorzystywać podczas planowania sesji, konsultacji i dokumentowania leczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, standardowa procedura EMDR jako wspólny szkielet różnych protokołów klinicznych. Tom opiera specjalistyczne zastosowania na standardowej procedurze EMDR, zamiast przedstawiać każdą diagnozę jako całkowicie odrębny model leczenia. To ważne, ponieważ terapeuta nie otrzymuje wyłącznie listy objawów i gotowych odpowiedzi, lecz widzi, jak zachować podstawową logikę pracy EMDR przy różnych problemach.
W publikacji uwzględniono także podejście trójtorowe. Oznacza ono rozpoznawanie doświadczeń z przeszłości, które mogą podtrzymywać aktualne trudności.
Badanie bodźców uruchamiających objawy w teraźniejszości oraz przygotowywanie klienta do przyszłych sytuacji.
Taka konstrukcja ma praktyczne znaczenie w pracy z lękiem i zaburzeniami nastroju. Na przykład bieżący lęk przed określoną sytuacją może wiązać się zarówno z dawnymi doświadczeniami, jak i z unikaniem, które utrwala problem obecnie.
Z kolei planowanie przyszłych zachowań pozwala sprawdzić, czy przetworzenie materiału przekłada się na funkcjonowanie poza gabinetem.
Książka nie sugeruje, że nazwa rozpoznania sama wyznacza cel terapii. Akcentuje raczej konieczność indywidualnego określenia wspomnień, przekonań, odczuć i sytuacji istotnych dla danego klienta.
Dzięki temu skrypty pełnią funkcję struktury wspierającej rzetelność procesu. Nie są mechaniczną receptą, lecz pomagają terapeucie utrzymać kolejność kluczowych etapów. Zadawać potrzebne pytania i nie pomijać oceny tego, co dzieje się między przeszłością, teraźniejszością i przewidywaną przyszłością. Po drugie, protokoły dla fobii, paniki i uogólnionego lęku, od objawu do precyzyjnego celu pracy. Jedna z głównych części książki dotyczy zaburzeń lękowych, w tym specyficznych lęków i fobii, zaburzenia panicznego z agorafobią lub bez niej oraz uogólnionego lęku. Wartość tego ujęcia polega na rozróżnieniu problemów, które z zewnątrz mogą wyglądać podobnie, lecz organizują życie klienta w inny sposób. Fobia może skupiać się na określonym obiekcie lub sytuacji. Panika często obejmuje lęk przed samymi doznaniami cielesnymi, ich interpretacją i możliwością kolejnego ataku. Uogólniony lęk może natomiast przyjmować formę uporczywego, rozproszonego zamartwiania się.
Skrypty mają pomóc przejść od szerokiego opisu, takiego jak boję się latać lub stale się martwię, do klinicznie użytecznych celów. Terapeuta potrzebuje ustalić,
jakie wcześniejsze doświadczenia są związane z obecnym reagowaniem, jakie sytuacje wyzwalają objawy oraz jakie przyszłe okoliczności wymagają przygotowania.
W tym sensie protokół jest narzędziem porządkowania konceptualizacji przypadku, a nie jedynie tekstem do odczytania podczas sesji.
Książka uwypukla również rolę planowania przyszłości. W pracy z unikaniem nie wystarcza zmniejszenie reakcji na wspomnienie lub wyobrażenie.
Istotne staje się sprawdzenie, jak klient przewiduje konkretną sytuację i czy potrafi wyobrazić sobie bardziej adaptacyjne działanie. Materiały mogą więc wspierać systematyczność pracy, ale wymagają dostosowania do stanu klienta, współwystępujących problemów i jego zasobów. Po trzecie,
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne, ostrożne zastosowanie EMDR wobec wstydu, lęku i kompulsji. Publikacja obejmuje obszar zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i pokrewnych.
Wskazując między innymi na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, dysmorfofobię, zespół węchowy odnoszący oraz zachowania związane ze zbieractwem.
Takie zestawienie jest znaczące, bo problemy te nie sprowadzają się do prostego lęku przed pojedynczym bodźcem.
Często współtworzą je natrętne myśli lub wyobrażenia, silny wstyd, poczucie zagrożenia, potrzeba kontroli, rytuały oraz unikanie.
Z tego powodu konieczne jest dokładne rozpoznanie funkcji objawów, zanim ustali się cele pracy EMDR.
Fripisz
i arkusze mogą wspomagać terapeutę w rozdzieleniu kilku poziomów problemu.
Jednym są doświadczenia i znaczenia, które mogą wzmacniać cierpienie, na przykład negatywne przekonania o sobie.
Drugim są aktualne wyzwalacze, takie jak oglądanie własnego ciała, zapach, przedmioty lub sytuacje budzące przymus sprawdzania.
Trzecim jest przyszłość, czyli sytuacje, w których klient będzie potrzebować innej reakcji niż rytuał czy unikanie.
Książka wyróżnia się tu praktycznym formatem, ale jej użycie wymaga ostrożności.
Skrypt nie zastępuje analizy ryzyka, oceny nasilenia objawów, ani rozważenia innych interwencji stosowanych w leczeniu OCD i problemów pokrewnych.
Jego funkcją jest raczej dostarczenie klinicyście uporządkowanego języka i punktów kontrolnych.
Dzięki temu może ograniczać zbyt ogólne prowadzenie sesji, a równocześnie pozostawiać miejsce na indywidualne tempo oraz modyfikacje konieczne w złożonych przypadkach. Po czwarte,
depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i profilaktyka depresji poporodowej w ramach odrębnych protokołów.
Część poświęcona zaburzeniom nastroju rozszerza zakres książki poza najczęściej kojarzone zastosowania EMDR. Obejmuje ona protokoły dotyczące choroby afektywnej dwubiegunowej,
dużej depresji oraz grupowego protokołu ukierunkowanego na zapobieganie traumie porodowej i depresji poporodowej u kobiet w ciąży.
Sam dobór tematów pokazuje, że redaktorka i autorzy nie traktują problemów nastroju jako jednorodnej kategorii.
Różnią się one obrazem klinicznym, potrzebą monitorowania stanu oraz zakresem współpracy z innymi formami opieki.
W odniesieniu do depresji użyteczność perspektywy EMDR wiąże się z możliwością zorganizowania pracy wokół doświadczeń i obecnych sytuacji,
które są powiązane z cierpieniem psychicznym oraz negatywną oceną siebie.
W przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej szczególnego znaczenia nabiera rozsądne osadzanie pracy w całościowym planie leczenia.
Protokół nie powinien prowadzić do pomijania oceny aktualnej stabilności nastroju, leczenia psychiatrycznego czy ryzyka związanego z nasileniem objawów.
Temat okresu okołoporodowego wnosi dodatkowy wymiar profilaktyczny.
Książka nie ogranicza się do interwencji po utrwaleniu problemu,
lecz opisuje zastosowanie grupowego protokołu dla kobiet w ciąży, związane z zapobieganiem traumie porodowej i depresji poporodowej.
Jest to przykład, jak format protokołu może służyć spójnej organizacji interwencji w określonej populacji.
Zarazem książka pozostaje materiałem dla przeszkolonych profesjonalistów, a nie instrukcją samopomocy ani zamiennikiem opieki medycznej i perinatalnej.
Na koniec, skrypty.
Arkusze podsumowujące i dokumentacja jako narzędzia jakości pracy klinicznej.
Najbardziej rozpoznawalnym wyróżnikiem książki są skrypty krok po kroku oraz arkusze podsumowujące przypisane do poszczególnych protokołów.
W literaturze o psychoterapii wiele publikacji wyjaśnia teorie, przedstawia wyniki badań albo opisuje ogólne zasady prowadzenia sesji.
Ten tom skupia się natomiast na narzędziach, które mają ułatwić przełożenie wiedzy na uporządkowane działania kliniczne.
Uwzględnia szablony dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a także elementy 11-stopniowej procedury wskazywanej jako istotne dla praktyki EMDR.
Arkusz podsumowujący może poprawiać ciągłość pracy. Pomaga szybko odtworzyć najważniejsze informacje o celach, wyzwalaczach i kierunku dalszych sesji, zwłaszcza gdy leczenie jest rozłożone w czasie.
Materiały zaprojektowano także tak, aby mogły wspierać dokumentację klienta.
To użyteczne w prywatnej praktyce, zespołach klinicznych i konsultacji, gdzie jasne zapisy ułatwiają omawianie decyzji terapeutycznych.
Jednocześnie książka nie zachęca do utożsamiania dobrej terapii z wypełnieniem formularza.
Dokumentacja ma odzwierciedlać rzeczywisty proces, a skrypt powinien być dostosowany do języka klienta, jego tolerancji na pracę z trudnym materiałem oraz bieżącej reakcji w sesji. Największą wartością tych narzędzi jest zatem połączenie powtarzalnej struktury z możliwością odpowiedzialnej adaptacji. Dla osób uczących się metody mogą stanowić pomoc w utrwalaniu kolejności pracy, a dla bardziej doświadczonych terapeutów punkt odniesienia w pracy z konkretnymi grupami problemów. Podsumowując, książka Marilyn Luber będzie najbardziej użyteczna dla terapeutów, którzy ukończyli szkolenie w EMDR lub pracują pod odpowiednią superwizją i chcą rozszerzać praktykę na zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsyjne oraz nastroju. Może służyć również konsultantom i superwizorom jako wspólny punkt odniesienia w rozmowie o planowaniu przypadków, doborze celów oraz dokumentacji. Nie jest natomiast odpowiednią lekturą do samodzielnego stosowania EMDR przez osoby bez przygotowania klinicznego, ani pełnym podręcznikiem diagnostyki czy leczenia wszystkich wymienionych zaburzeń. Praktyczna korzyść z tomu wynika z jego konkretności. Czytelnik otrzymuje nie tylko opis potencjalnych zastosowań EMDR, lecz także skrypty i arkusze, które porządkują informacje o przeszłości, obecnych wyzwalaczach i przyszłych sytuacjach. Ułatwia to przejście od ogólnego rozpoznania do sformułowania celów pracy, a także zachowanie spójności między sesjami. Szczególną wartość ma szeroki, lecz nadal skoncentrowany dobór problemów od fobii i paniki przez dysmorfofobię i zbieractwo po depresję, chorobę afektywną dwubiegunową i zagadnienia okołoporodowe. Na tle podobnych książek wyróżnia ją format narzędziowy. Zamiast ograniczać się do omówienia modelu EMDR, koncentruje się na tym, jak wyspecjalizowane protokoły mogą być stosowane i zapisywane w codziennej pracy. Jej ograniczenie jest zarazem oczywiste. Skrypt nie zastąpi indywidualnej oceny, kompetencji terapeuty ani współpracy z innymi formami leczenia. Właśnie dlatego tom najlepiej traktować jako precyzyjne uzupełnienie szkolenia i odpowiedzialnej praktyki klinicznej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marilyn Luber, PhD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.